Dziś o komitecie monitorującym RPO, ale teraz o samym regionalnym programie operacyjnym porozmawiajmy, bowiem obszary strategicznych inwestycji zostały wyznaczone, a wśród nich depopulacja, czy tudzież walka z depopulacją, pogranicza, aglomeracja opolska i rewitalizacja. Te cztery hasła mają stać się właśnie obszarami strategicznych inwestycji. Czy one dobrze zostały, panie burmistrzu, wyznaczone?
To pokaże czas, ale wydaje nam się, że tak, dlatego że jest tu w regionalnym programie operacyjnym odpowiedź na wiele potrzeb, na wiele wyzwań, jakie stoją przed województwem opolskim. I z punktu widzenia samorządu terytorialnego, ja myślę, że każdy samorząd przygotowuje sobie taki master plan, czy tam plan gry na ten najbliższy okres programowania i próbuje wpisać swoje propozycje inwestycyjne do regionalnego programu operacyjnego. Temu służą także wizyty, jakie odbywają się w tej chwili w ramach subregionów Marszałka Województwa Opolskiego wraz ze służbami, gdzie omawiane są szczegóły tego programu, gdzie pojawiają się też pytania. Czasami na te pytania nie ma jeszcze odpowiedzi i my składamy pisemne zapytanie po to, żeby Urząd Marszałkowski rozstrzygnął nasze wątpliwości. Czasami na pytania nie można odpowiedzieć, dlatego że gdy idzie chociażby o ten duży segment związany z rewitalizacją, to dzisiaj rząd polski nie przygotował jeszcze założeń do rewitalizacji. Nie ma ustawy o rewitalizacji.
Mówi się o tym,
co,
że zmienia się w ogóle też ta przestrzeń rewitalizacji.
Oczywiście.
Zupełnie filozofia
tak,
w tym temacie się zmienia.
To się mówi, natomiast my oczekujemy,
jak to przekłada się
że
na
w końcu będzie ustawa o rewitalizacji. Na podstawie tej ustawy my będziemy mieli możliwości przygotowania lokalnych programów rewitalizacji dla naszych miast, gdzie określimy sobie obszary problemowe, gdzie ustalimy obszar i ustalimy wtedy priorytety. Więc to jest też ten element, który opóźnia wdrażanie regionalnego programu operacyjnego w pewnych obszarach. I właśnie obszar rewitalizacji jest tego przykładem. Ja myślę, że w tym nowym regionalnym programie operacyjnym są dwie takie cechy charakterystyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje po analizie tego dokumentu. Po pierwsze, on jest o tyle specyficzny, że łączy sferę inwestycyjną i tu są wydatki infrastrukturalne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale są tu także przeniesione elementy kapitału ludzkiego, czyli projekty miękkie, nieinwestycyjne realizowane przez Europejski Fundusz Społeczny i to jest jedna cecha. I druga cecha, pewnie koledzy się ze mną zgodzą, tu duży nacisk jest postawiony na jak gdyby likwidację i niskie emisje, energooszczędność, tego typu pogłębioną termomodernizację, czyli działania związane z oszczędzaniem na energii, z poprawą jak gdyby energochłonności zarówno gospodarki, jak i tych elementów publicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Tak więc widać tutaj taki wyraźny rys tego zrównoważonego rozwoju, który polega także właśnie na tej ochronie środowiska.
Ale jedno jest pewne, trzeba się uczyć tych nowych zasad, bo ich nie brakuje.
Oczywiście, ja myślę, że każdy urząd czy każda instytucja jest tak zwaną instytucją samouczącą się i jak gdyby tylko na własnym przykładzie można się nauczyć. W Polsce istnieje, pokutuje,
wyzwanie.
Jest wyzwanie. W Polsce jest takie przysłowie, żeby uczyć się na cudzych błędach. Psychologicznie udowodniono, że wszyscy uczą się na własnych błędach. Ja mam nadzieję, że tych błędów jak najmniej popełnimy. Mamy, mówię, doświadczenia z lat ubiegłych, więc nie jest to dla nas takie całkowite nowum. Natomiast wszyscy mamy pewnie jakieś obawy związane z tym nowym okresem programowania i z tymi regułami, jakie tu będą obowiązywać, ale jesteśmy optymistami.
Chociaż pani Karina Biedronka w ubiegłym tygodniu, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, na naszej antenie przyznała i ostrzegała też, żeby samorządowcy, no i generalnie każdy, kto będzie pisał wnioski, kto będzie starał się o te pieniądze unijne, żeby się nie zrażał, bowiem na początku będzie trudno i w dużej mierze one mogą być odrzucane do poprawki i tak dalej, więc rzeczywiście no, może być spory problem, przynajmniej na początku. Panie burmistrzu, a jeżeli chodzi o aglomerację opolską, samorządowcy z pozostałych części regionu nie mają dużej dozy ostrożności, że dlaczego nie subregion Kluczbork, Olesno, Namysłów, czemu nie Brzeg, czemu nie południe regionu, a właśnie aglomeracja opolska została w tych strategicznych obszarach inwestycji wyznaczona?
Tak mówiąc szczerze, my do tego nie mieliśmy, na to nie mieliśmy większego wpływu. To znowuż były porozumienia, które zapadały na szczeblach wyższych, ponieważ na wszelkich spotkaniach, ja uczestniczyłem w kilku spotkaniach, które organizował Związek Miast Polskich, było wyraźnie już lata wcześniej pokazane, że rozwój przy unijnych środkach, które nie były jeszcze wówczas znane, ale już w pewnych rzeczach się mówiło, że ten rozwój będzie największy w miastach, nazwijmy aglomeracjach, czyli miastach wojewódzkich. Potem on zejdzie do tych tak zwanych subregionów i miast powiatowych i następnie będą kolejne rejony, czyli mniejsze.
Nie można mieć poczucia krzywdy w związku z tym.
Trudno jest powiedzieć, no jeżeli mówi się wprost o zadaniach, że wszelkie zadania mają mieć charakter regionalny, czyli nie może być, już wcześniej o tym mówiono w poprzednim latach 2007-2013, ale to jeszcze te wskaźniki były w odniesieniu do pojedynczych gmin. Tutaj dość jasno pokazało. Połączyliśmy się w subregiony. No, aglomeracja opolska rzeczywiście ma wyznaczone środki, będzie tutaj działać, ale wiemy, że też nie jest to takim dominantem jest miasto Opole, co z tego, co już tam gdzieś słuchy mnie doszły, nie do końca zadowala miasta czy gminy, które współuczestniczą w tej aglomeracji, ale to tak już chyba ma być, bo jest to jednak to najistotniejsze miasto w naszym województwie. Tu w województwie opolskim było już taki podział środków, które uprzywilejowało samorządy. To dotyczyło właśnie rewitalizacji, ponieważ wybrano najpierw 5 największych miast, potem 10 kolejnych, a pozostałe miasta zostały pominięte całkowicie. I w tym rozdaniu ja myślę, że dobrze się stało, że wszystkie miasta mają szansę, w jaki sposób, jak te pieniądze będą rozdawane w drodze konkursowej, pozakonkursowej, ja nie dyskutuję, bo na razie nie jest to do końca wypracowane, ale już jest dobrze, że wszyscy mają tą szansę, ale od razu trzeba sobie zdać sprawę, że nie wszyscy będą z tego zadowoleni. Z drugiej strony na przykład rewitalizacja to nie jest rewitalizacja infrastrukturalna, tylko połączona z rewitalizacją społeczną, czyli...
I to jest to nowum, które się pojawia.
I to jest to nowum. Zresztą jak się dobrze czytało coś wcześniej, to w zamierzeniach, w zamiarach wcześniejszych też tak miało być, bo ja pamiętam pisanie dla Kluczborka tego programu związanego z rewitalizacją. Tam było właśnie pokazywanie tej części miasta trudnej społecznie. Potem było łatwiej, zrobiono pewne zadania, które są widoczne. I tak można po kolei mnożyć. Wiadomo, że samorządy, jeżeli mówimy o samorządach, to infrastruktura nie zadowoli nas na pewno związana z drogami, bo tutaj wszyscy jesteśmy i powiaty, i samorządy gminne z tego na pewno niezadowoleni. Tak samo innowacyjna gospodarka. To jest hasło innowacja. Jest
przewijające się wszędzie, umówmy się, tak.
I w niektórych rzeczach, w niektórych sprawach, mówiąc krótko, jak ktoś mówi o czymś innowacyjnym, to tylko uśmiechamy się, bo to z innowacją nie ma nic wspólnego, ale jak ktoś dobrze ubierze, opisze, może być to również...
I wykaże jeszcze wskaźniki.
I wykaże oczywiście odpowiednie wskaźniki, będzie to innowacyjne, więc do tego trzeba podejść z dużym spokojem.
Panie starosto, pogranicze znalazło się w tych obszarach strategicznych inwestycji, więc z jednej strony może być powód do zadowolenia, ale z drugiej strony zdaje się pan mówi, że w RPO brakuje panu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym.
No rzeczywiście z tym zdrowiem publicznym, jeśli chodzi o środki przewidziane w nowym regionalnym programie operacyjnym, to rewelacji nie znaleźliśmy. Pogranicze znalazło się w ramach obszarów interwencji strategicznych, co nas bardzo cieszy. Niemniej jednak jest to chyba efekt naszych zabiegów związanych wcześniej ze stworzeniem strategii wojewódzkiej, strategii rozwoju województwa opolskiego, która nie do końca nas satysfakcjonowała. Myśmy tam bardzo wiele uwag wnosili. One nie znalazły swojego odzwierciedlenia w większości w ostatecznym kształcie strategii, natomiast ku naszemu zaskoczeniu znalazły pewien obraz w opracowanym regionalnym programie operacyjnym. Rewelacji to tam, szczerze mówiąc, również nie ma, bo poza nazwą to można rzec, że wydzielono 8,5 miliona euro na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z puli 18 milionów euro, która dotyczyć będzie wszystkich subregionów. Czyli to jest taki pewien ukłon w naszą stronę. Drugim aspektem, który jest dla nas korzystnym, jest fakt, że nasi przedsiębiorcy będą również w niektórych działaniach mogli liczyć na dotacje, w przeciwieństwie do przedsiębiorców spoza naszego obszaru, którzy na ogół będą mogli liczyć tylko na pożyczki. Dlatego no, cieszymy się, że nas dostrzeżono, bo rzeczywiście to pogranicze nie tylko ma swoje uwarunkowania związane z położeniem geograficznym, ale również jednak z najwyższym bezrobociem w naszym regionie. Powiaty Głubczycki, Prudnicki, Czyniski, a także Brzeski to są te, które rzeczywiście no, za bardzo pochwalić się nie mogą w zakresie ilości miejsc pracy czy ofert pracy. Stopa bezrobocia rzeczywiście oscyluje w okolicach 18%, czyli znacznie więcej niż średnia krajowa. I dlatego też ta interwencja szczególna na naszym terenie jest rzeczywiście potrzebna. Co do aglomeracji opolskiej, to jeszcze pół zdania. Rzeczywiście myślę, takie wyodrębnienie tego obszaru przyległego do Opola było potrzebne, choć mnie osobiście zaskakują niektóre propozycje, że tak powiem, przydzielenia osobnych środków chociażby na dziedzictwo kulturowe i kulturę w aglomeracji opolskiej, czy chociażby, że posiłkuje się w tej chwili zapisami już rozpisanych bądź planowanych do rozpisania naborów wsparcie edukacji przedszkolnej w aglomeracji opolskiej, wsparcie kształcenia zawodowego w aglomeracji opolskiej. No, nie chciałbym, żeby w wyniku realizacji tych konkretnych działań okazało się, że mamy jakieś małe województwo uprzywilejowane w nieco większym województwie opolskim, ale tak naprawdę rozwój koncentruje się wyłącznie w tym centrum.
Dlatego też o to pytałam, czy samorządowcy czują trochę, że jest, no właśnie, że większy nacisk kładzie się na aglomerację opolską. Natomiast panowie, tak jak zaczęłam naszą dzisiejszą dyskusję mówiąc o tym, że komitet monitorujący ma czuwać niejako nad tym sprawnym wydawaniem pieniędzy, a mamy 945 milionów euro dokładnie w ramach regionalnego programu operacyjnego. W takim razie, gdzie powinna, w jakim miejscu powinna się znaleźć Opolszczyzna po realizacji RPO, czyli po 2020 czy 2022 roku?
A to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że każdy subregion czy każde miasto ma inne cele rozwojowe i ja powiem uczciwie, są miasta czy miejscowości takie, w którym brakuje już chyba tylko złotych klamek i dla których tak naprawdę mogłyby sobie poradzić nawet bez środków zewnętrznych. A w wielu miastach, w tym między innymi w Brzegu, my musimy realizować inwestycje, które mają charakter inwestycji likwidujących zapóźnienia cywilizacyjne. Zupełnie podstawowe rzeczy stoją przed nami.
Czyli chce pan powiedzieć, że też coraz większe różnice pomiędzy poszczególnymi gminami się...
Ależ oczywiście, że jest to proces nieuchronny. W województwie opolskim, chociażby przez tą aglomerację opolską, faktycznie wybrano model tej lokomotywy, o której mówił burmistrz Kielar, czyli lokomotywa Opole i obszar funkcjonalnie z nim związany. Tu ma być ten największy rozwój i on ma się potem rozlać na całe województwo. Niewątpliwą jak gdyby zaletą aglomeracji opolskiej jest to, że może realizować tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne i tego tutaj u nas w subregionach nie ma, więc o tyle jesteśmy ubożsi, ale dobrze pani redaktor powiedziała, prawie milion euro, ja myślę, że tu dla nikogo pieniędzy nie zabraknie, tym bardziej, że regionalny program operacyjny jest jednym z narzędzi. Ja myślę, że szczególnie większe miasta myślą również o programach operacyjnych krajowych.
I też subregiony w ogóle o tym myślą.
Oczywiście. Na pewno część mniejszych miejscowości w ogóle nie będzie w stanie, czy gmin, zrealizować żadnego programu z RPO. Gminy wiejskie podejrzewam, że skupią się bardziej na programie rozwoju obszarów wiejskich, być może też na programach krajowych. też jest trudniej, ale
jest mniej pieniędzy, tak?
Ale summa summarum, ja bym chciał, żeby w roku 2022 odwrócić taką negatywną tendencję, bo pamiętam w latach, w połowie lat 90. Opolszczyzna była jednym z wiodących województw. Ja wiem, że to jeszcze byliśmy przed tymi dużymi zmianami, a dzisiaj coraz bardziej nie dajemy rady na tle ekspansywnego Górnego Śląska, dobrze rozwijającego się Dolnego Śląska. Ta Opolszczyzna troszeczkę traci i to widać chociażby po poziomie PKB na mieszkańca.
Z perspektywy wydawania pieniędzy unijnych, no z tym sobie radziliśmy świetnie w tej minionej perspektywie.
No tak, tylko jak to się przekłada na chociażby majętność mieszkańców i na ten poziom PKB. Więc jesteśmy już coraz bliżej tej bardziej ściany wschodniej, tych województw ściany wschodniej i to jest niepokojące i chciałbym, żeby tą tendencję udało się przynajmniej zniwelować, tak żebyśmy powolutku przynajmniej osiągnęli, powiedzmy sobie, średni poziom PKB unijnego, czego sobie i Państwu życzę.
Panie burmistrzu, czyli w zasadzie powinniśmy powiedzieć nie jak dobrze wydać te pieniądze do 2020 roku, tylko jak dobrze je zainwestować.
Tak, zainwestować, żeby korzyści, bo dzisiaj myślę, że inwestycja to jest jedno. Tak jak tutaj kolega starosta mówił na temat landu, który ma kłopoty. Wybudować można wszystko, bo jest to jakiś jeden wydatek, który można pasa przyciągnąć, wybudować, ale potem trzeba to utrzymać i potem ma kto z tej infrastruktury, żeby miał kto z tej infrastruktury korzystać. I to jest cała racjonalność
wydawania. Ale lepiej jeszcze, żeby na siebie zarabiało, to już byłoby
idealnie. Jeżeli na siebie by zarabiało, to było idealnie, chociaż jeżeli wydajemy w oświatę, w szpitale,
to nie ma co liczyć.
W sport i kulturę, to raczej na to nie ma co liczyć, ale mówię, jeżeli to będzie dobrze wydane, kiedy będziemy mogli się na przykład w tych subregionach pogodzić, że w danym miejscu subregionu stworzymy jedno, w drugim drugiej, nie będziemy musieli mieć wszystko w danym mieście powiatowym tożsame, co w drugim, to myślę, że wtedy te pieniądze będą dobrze wydane i będą dawały efekty przez wiele, wiele, wiele lat.
Tylko to pieniądze pieniędzmi, a zmiana też myślenia samorządowców to jest kolejna sprawa, ale to obiecuję, że o subregionie Kluczbork-Olesno-Namysłów również zrobimy osobną debatę.
Proszę bardzo.
Panie starosto, chciałam zapytać jeszcze pana, gdzie po 2020 roku Opolszczyzna powinna być, czyli po zrealizowaniu niejako tego regionalnego programu operacyjnego?
Nawiążę do tego, co mówili poprzednicy, pan burmistrz Kielar wspomniał, że te inwestycje powinny być przeprowadzane z głową, żeby nie generowały nadmiernych kosztów, a wręcz pozwalały na zarabianie. Oczywiście w granicach rozsądku i w granicach możliwości. Tak samo uważam, wydaje się, że dzisiaj samorządy powinny planować rozwój bardzo rozsądnie, w oparciu również o konsultacje z własnymi mieszkańcami, o konsultacje z ekspertami zewnętrznymi. Kilka takich szkoleń w ramach partnerstwa Nyskiego udało nam się zorganizować, czy w nich uczestniczyć. Rzeczywiście na wiele spraw tam zwraca się uwagę. Moim marzeniem jest, żeby województwo dobrze się bilansowało w zakresie samego regionu, jak i poszczególnych samorządów w kontekście finansowym, ale przede wszystkim w kontekście ludzkim, żebyśmy za te ładnych kilka lat mogli doczekać się przyrostu naturalnego, żeby województwo zaczęło się ponownie zaludniać.
Czyli opolskie Eldorado, tak? Po zrealizowaniu tego RPO trochę.
Nie wiem, czy Eldorado, ale generalnie Opolszczyzna zasługuje na to, żeby mieszkało tutaj coraz więcej zadowolonych z życia obywateli.
Ale panowie, tak na koniec jeszcze zapytam, naprawdę myślicie, że jeżeli właściwie wydamy pieniądze, jeżeli regionalny program operacyjny w takich założeniach, jakie one są, jeżeli zostaną zrealizowane, to rzeczywiście jest duża szansa na takie odbicie się i na właściwy rozwój regionu?
Tak, bo to chyba te pieniądze mają szansę stać się kołem zamachowym rozwoju województwa całego w każdej sferze, i w sferze społecznej, i w sferze administracyjnej, i w sferze gospodarczej. Na to liczymy.
Pod warunkiem, że te priorytety zostały dobrze określone.
Chcielibyśmy po prostu dołączyć do tych regionów kraju, które rozwijają się najszybciej i gdzie ten wskaźnik PKB jest najwyższy, a nie żebyśmy byli przyrównywani, no, z całym szacunkiem, ale do tych biedniejszych regionów, szczególnie ze ściany wschodniej. I mamy nadzieję, że tak się stanie. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy konkurowali ze sobą, żebyśmy pokazywali, ile wydatkowano środków, jak wyglądamy w statystykach. To chodzi też o to, żeby też mieszkańcy odczuli, że rzeczywiście jest postęp, I pewnie tak się stanie, chociaż jak sami Państwo dzisiaj z tej audycji słyszeliście, to nie stanie się od razu. Oczekiwanie, że w roku 2015 nagle wszystko się odmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jest naiwne. Na to potrzeba czasu.
Tak jak nie mogliśmy się spodziewać, że od 2015 roku pieniądze unijne szerokim strumieniem będą do nas płynęły, tak też nie możemy się spodziewać tego, że po 2020 czy 2022 będziemy już rzeczywiście tym Eldorado, kraina mlekiem i miodem płynąca, chociaż w przypadku Kluczborka miód jak najbardziej, prawda?
Tak.
Dziękuję panom serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jarosław Kieler, burmistrz Kluczborka.
Dziękuję, do widzenia.
Pan Radosław Roszkowski, starosta prudnicki.
Dziękuję serdecznie.
Oraz pan Bartłomiej Kostrzewa, zastępca burmistrza Brzegu.
Kłaniam się państwu.
Dziękuję panom serdecznie. Debata jak zwykle do odsłuchania na stronie internetowej doksa.fm w zakładce audycji Bliżej Samorządu.